Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: witajcie. One podeszły do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Słowo Twoje, Panie, jest wieczne. Według swojej obietnicy zmiłuj się nad nami. Dzisiejszy fragment Ewangelii według świętego Mateusza przywołuje na pamięć dwa spotkania. Pierwsze, Jezusa z niewiastami, które znajdowały się w drodze do uczniów, niosąc im wiadomość o zmartwychwstaniu. I drugie, arcykapłanów ze strażnikami trzymającymi straż przy grobie Jezusa. Ci ostatni przychodzą z wiadomością o tym, co się wydarzyło. Jednak istotą tego zdarzenia jest pusty grób. I na jego temat święty Mateusz przedstawia poniekąd dwie możliwe interpretacje. Albo więc Jezus zmartwychwstał, albo też jego ciało zostało wykradzione przez jego uczniów. Słuchacz staje zatem przed wyborem. Czy przyjąć wersję arcykapłanów, która jest zmontowanym na prędce kłamstwem, czy przeciwnie, uwierzyć świadectwu danemu przez niewiasty. To do nich napotkanych kobiet Jezus mówi: idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. I choć słyszymy słowa świadków zmartwychwstania, to zauważamy, że ono jest wydarzeniem nadprzyrodzonym i jedynie wiara może je zgłębić. Tak właśnie stało się w przypadku niewiast, pierwszych posłańców zmartwychwstałego Chrystusa. Nie trudno dostrzec w tekście pewnego rodzaju podtekst związany z polemiką prowadzoną między arcykapłanami a uczniami Jezusa dotyczącą jego zmartwychwstania. Tu trzeba wyjaśnić, że Mateusz pisze swoją Ewangelię, gdy różnice między chrześcijańską wspólnotą z pierwszego wieku, która w zmartwychwstaniu Pana dostrzega moment inaugurujący, zapowiadający nowy świat i nastanie Królestwa Bożego opartego na miłości, a żydowskimi władzami, które odrzucały Jezusa jako Mesjasza, czekając na przyjście innego Zbawiciela, były ogromne. Ale nie tylko wtedy, lecz zawsze zmartwychwstanie było i będzie znakiem sprzeciwu. Dla tych, którzy są otwarci na wiarę i miłość, jest ono źródłem życia i zbawienia. Natomiast dla tych, którzy je odrzucają, jest przyczyną poddania pod sąd i potępienia. Kobiety, które w wielkanocny poranek szły do grobu, mówiły między sobą, kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu. I my powinniśmy zadać sobie to samo pytanie. Kto odsunie kamień z grobu, który z czasem stał się tak wielki i ciężki, abyśmy mogli zobaczyć zmartwychwstałego? Wieki historii nie minęły na próżno. Jeśli z jednej strony coraz lepiej ukazały Chrystusa Kościołowi, to z drugiej przyczyniły się do oddalenia nas od Niego i do zaciemnienia nam Jego obrazu. Wszystko to, co dotyczy Jezusa z Nazaretu, stało się tak skomplikowane. Każdy wypowiada swoje zdanie. Pisane są na jego temat najprzeróżniejsze rzeczy. Każdy chce mieć go po swojej stronie. Wciąż można usłyszeć: Chrystus jest tu, Chrystus jest tam. My sami, a myślimy tutaj o ludziach wierzących i praktykujących, dlatego że podczas każdej mszy świętej głosimy Jego śmierć i zmartwychwstanie, przyzwyczailiśmy się do tego i już nas to nie zdumiewa. Kamieniem zakrywającym dziś Jezusa jest konformizm, powierzchowna wiedza, przyzwyczajenie, krótko mówiąc, obojętność. Kamień ten obciąża nie tyle Chrystusa, ile nas i nasze serca. Musimy go odsunąć, aby otworzyć się na żywą nadzieję. Wielkanoc oraz nadzieja. Dwa słowa stworzone jedno dla drugiego, jedno zawiera drugie. Pierwotna chrześcijańska katecheza paschalna dostrzegała realizację tego związku nawet w przyrodzie. Wielkanoc przypada w porze, w której przyroda budzi się z zimowego odrętwienia i otwiera się na wiosnę, na ciepło nowego słońca, na pąki drzew, krótko mówiąc, na triumfalny powrót życia. Któż nie pojmuje tego, mówił święty Zeno z Werony, iż te wszystkie rzeczy łączą się z niebieskimi tajemnicami. Leniwa, nędzna i smutna zima symbolizuje służbę bożkom i ziemskie przyjemności. Wiosna zaś jest świętym źródłem i z jej płodnego łona, za wspaniałą przyczyną Ducha Świętego, rodzą się przepiękne kwiaty Kościoła. Koniec cytatu. Słowo Boże jednak bardziej niż w przyrodzie każe nam szukać związku między Wielkanocą a nadzieją w historii. W długiej i głębokiej historii sięgającej nocy wyjścia z Egiptu. Pascha sprowadza w tę noc w każdym, sprawowana w tę noc w każdym żydowskim domu, była znakiem i drogą do ogromnej nadziei. Jutro będziemy po drugiej stronie Morza Czerwonego. Jutro Pan wyprowadzi nas z domu niewoli. Jutro będziemy wolni. Gdy pewnego dnia zapytają was dzieci, cóż to za święty zwyczaj, takim odpowiecie: to jest ofiara Paschy na cześć Pana, który przeszedł wśród nas, aby nas wybawić. Rozległa i słoneczna pustynia urzeczywistnia upragnioną wolność, ale rodzi też wkrótce inne wielkie oczekiwanie, pragnienie ziemi obiecanej. Ziemia obiecana, gdy została już zdobyta, rodzi ze swej strony nadzieję bardziej duchową i głęboką, która u proroków staje się wspólnym pragnieniem całego ludu. Nadzieja ta nosi nazwę zbawienia, nowego i wiecznego przymierza, oczyszczenia z wszystkich grzechów. Nadzieję tę ożywia wspomnienie tego, co Bóg uczynił w przeszłości dla ojców, kiedy wyciągniętym ramieniem wyprowadził lud swój z Egiptu. Dlatego ożywia się ona podczas każdej Paschy, będącej wspomnieniem tego Bożego dzieła. Tym samym umocniła się pewność, że obiecane zbawienie nastąpiłoby również w noc wielkanocną, jak pierwsze wyzwolenie. Noc Paschy jest nocą przeznaczoną i zarezerwowaną dla zbawienia wszystkich pokoleń Izraela. To oczekiwanie było najwyższe w paschalną noc 30 roku po Chrystusie, kiedy Jezus zasiadł do stołu ze swoimi uczniami i rzekł: gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam, już jej spożywać nie będę, aż się spełni w Królestwie Bożym. Podczas tej wieczerzy Jezus zakończył długie oczekiwanie. Powiedział, że dzięki Jego krwi, która miała być wkrótce wylana, ustanowione zostanie nowe i wieczne przymierze oraz powszechne odpuszczenie grzechów zapowiedziane przez proroków. Był więc barankiem Bożym, gładzącym grzech świata, którego figurą był baranek paschalny wzięty ze stada. Ale tej nowinie zdały się przeczyć wydarzenia, które nastąpiły wkrótce potem. Pojmanie w ogrodzie, proces, śmierć, pogrzeb. Myślano, że była to jeszcze jedna zniweczona nadzieja, jak wiele innych. A myśmy się spodziewali, mówili dwaj uczniowie z Emaus, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadzieja osiągnęła zerowy poziom. Ale oto jakby donośnym głosem trąby rozniosła się wiadomość: zmartwychwstał, widziano go, ukazał się Szymonowi, będzie w Galilei, tam go ujrzycie. W owe dni uczniowie, widząc swego mistrza znów żywego, doświadczyli, co oznacza być na nowo zrodzonymi do żywej nadziei. Przekazali nam tę żywą nadzieję, że Bóg wskrzesił go z martwych, aby wasza wiara i nadzieja były skierowane ku Bogu. Bóg nie zawiódł. Ale dlaczego nadzieja? Nie byłoby lepiej mówić o pewności, a nawet o historycznej pewności zmartwychwstania Jezusa? Święty Paweł napisze, że nadzieja, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? List do Rzymian. Uczniowie widzieli zmartwychwstałego, jedli z nim, dotykali go rękoma. Czego więc jeszcze oczekują? I czym jest ta żywa nadzieja, o której wspomina święty Piotr pierwszym chrześcijanom? Jest to nadzieja dotycząca także nas, a nie tylko samego Jezusa. A polega na tym, że ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała. Innymi słowy, skoro Jezus Chrystus zmartwychwstał, to i my zmartwychwstaniemy. Kolejny raz realizacja jednej nadziei sprawiła, iż narodziła się inna, większa. Zmartwychwstanie Chrystusa jest wstępem obwieszczającym powstanie z martwych całego ciała. On jest pierworodnym spośród umarłych. Jest wyrwą uczynioną w murze śmierci, przez którą każdy człowiek, jeśli tylko chce, może pójść za nim ku wolności i chwale. do której on wszedł jako pierwszy. Zmartwychwstanie Chrystusa zapowiada powszechne zmartwychwstanie. Zapowiada zwycięstwo nad śmiercią. Czy jest to tylko nadzieja zmartwychwstania, która zostanie spełniona pewnego bardzo odległego dnia, nie mając jednak wpływu na nasze obecne życie? Na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, że istotnie tak jest. Na świecie po zmartwychwstaniu Jezusa nadal jest śmierć. I to wszystko, co ją przygotowuje, nienawiść, przemoc, cierpienie, podziały, grzech. Ale gdy sięgniemy głębiej, okaże się, że jest inaczej. Dojrzymy tam żywy i rozwijający się ku życiu i chwale zalążek. Jest to zalążek wiary. Rzeczywistość miłości, którą Duch Zmartwychwstałego wlewa w serca, napełniając je nadzieją, dającą pewność, pociechę i radość. Można się nawet nią chlubić, jak czymś pewnym. Chlubimy się nadzieją chwały Bożej, ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję, a nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. List do Rzymian, rozdział 5. Obok słowa radość w rozważaniu chrześcijańskiej nadziei ulokowało się, jak widać, inne, a mianowicie cierpienie. Nie możemy lekceważyć tego słowa. Jest bowiem wzbudzającym lęk wyzwaniem rzuconym nadziei. Jest nawet w stanie zniszczyć ją całkowicie, jeżeli nikt mu się nie przeciwstawi. Cierpienie, a zwłaszcza cierpienie niewinnych, jest fundamentem ateizmu, czyli jego ulubionym argumentem, jego niszczycielską bronią. A cierpienia nie brakuje na świecie. Nie trzeba wyliczać jego form i rodzajów. Ono zalewa nas ogromną falą dzięki serwisom informacyjnym, porannym gazetom, szeroko dostępnym mediom społecznościowym. Może samo w sobie nie jest większe niż w minionych czasach, na przykład podczas przerażających lat wojny. Wówczas mieliśmy przed oczyma tylko cierpienie i to, które dostrzegaliśmy wokół nas. Teraz unifikacja planety pod względem informacyjnym pozwala nam na bieżąco śledzić wszelkie katastrofy i zbrodnie popełniane w jakimkolwiek punkcie globu. Nasz system nerwowy przypomina terminal wstrząsany bolesnymi przeżyciami, przerażeniem, niepokojem. To wszystko zresztą schodzi na drugi plan wobec cierpienia dotykającego nas z bliska, uderzającego nas osobiście. Co więc możemy po tym wszystkim powiedzieć na korzyść nadziei? Nic innego nad to, co powtarzali sobie od początku pierwsi wierzący. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus, który cierpień i ludzkiej przewrotności doświadczył ponad wszelką miarę znaną człowiekowi. Zmartwychwstając, ustanowił pewną zasadę, pewność, że ostatnie słowo należy nie do cierpienia. Jego jest co najwyżej przedostatnie. Po nim jest zmartwychwstanie, życie, radość, Po Wielkim Piątku przychodzi niedziela zmartwychwstania. Ale nie tylko po. Gdyż zmartwychwstanie dla tego, kto wierzy, już się rozpoczęło w tym życiu. Święty Paweł powie, że jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Ale będziemy godni politowania również wtedy, gdy będziemy pokładać nadzieję tylko w przyszłym życiu. To znaczy, jeżeli Jego zmartwychwstanie nie będzie nam pomocą już teraz, w tym mozolnym ziemskim życiu, aby było radosne i dawało radość braciom. Jest to możliwe. Pozwólmy, by opowiedział nam o tym ten, kto doświadczył, że można cierpieć, a mimo to mieć nadal w sercu ukryty pokój, a czasem nawet radość. Dla Boga bowiem nie ma przeszkód. On może wlać w serca swój pokój, swoją pociechę, mimo zamkniętych drzwi. Radujcie się, choć doznajecie różnorodnych doświadczeń, mówił Piotr w tekście doskonale nam znanym z listu świętego Piotra Apostoła. Potrafimy się weselić nie tylko dla siebie. Bycie dziś świadkiem nadziei jest może najpiękniejszym darem, jaki wierzący może dać światu. Żyjemy w świecie, który pod beztroską, pełną euforii, fasadą, jest w gruncie rzeczy światem bez nadziei, bez prawdziwych oczekiwań, bez jutra, narkotyki, przemoc i tak dalej są jakże alarmującymi symptomami braku nadziei. Są gestem człowieka niczego już nie oczekującego na przyszłość. Radość jest naszym najlepszym sprzymierzeńcem w dawaniu świadectwa nadziei. Bądźcie moimi świadkami. To polecił Jezus uczniom nazajutrz po zmartwychwstaniu. Każdy człowiek świecki, czytamy w tekstach Soboru Watykańskiego II, winien być wobec świata świadkiem zmartwychwstania i życia Pana Jezusa, i znakiem Boga żywego. Kiedy Jezus zmartwychwstał, ukazał się 11 nad brzegiem jeziora Tyberiackiego. Jako pierwszy rozpoznał go jego uczeń umiłowany, który zawołał do pozostałych: to jest Pan. Było to poznanie płynące z serca, gdyż nie wszystkim było dane rozpoznać Jezusa po zmartwychwstaniu, ale tylko tym, którzy potrafili wierzyć i miłować. To samo poznanie potrzebne jest nam, abyśmy mogli powiedzieć: to jest Pan.